teraz klasycznymi metodami spróbujemy zajrzeć do umysłu Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Tym sposobem zaglądania do umysłu są pytania. Najpierw pytanie dotyczące synodu i tych wszystkich informacji, które płyną do nas z Watykanu. Jaki jest komentarz w tej sprawie pana redaktora?
No przede wszystkim myślę, że dla każdego, kto śledził to, co się działo przed synodem, no to, co się wydarzyło, czyli w sensie przygotowanie na razie jeszcze wersji, powiedzmy, wstępnej, bo jeszcze jest pytanie, czy ona zostanie i w jakiej formie zatwierdzona przez papieża, nie jest żadnym zaskoczeniem. No tak naprawdę trzy rzeczy chyba są tutaj najważniejsze. Po pierwsze, mamy do czynienia niemal z faktycznym zniesieniem albo inaczej, zachwianiem celibatem. Myślę, że to jest pierwsza i najważniejsza rzecz, która się wydarzyła. Oczywiście to nie jest tak wprost napisane, to znaczy to nie jest na takiej zasadzie, że celibat zostanie zniesiony, natomiast faktycznym efektem tych propozycji, które pojawiły się na synodzie, w dłuższej perspektywie będzie zatarcie co najmniej tego elementu tak typowego dla łacińskiego kapłaństwa. Druga rzecz, w kategoriach, nazwijmy to tak, dogmatycznych, jeszcze bardziej zaskakująca albo niebezpieczna, no to jest to, co mówiło się na temat roli kobiet. Wprawdzie nie pojawił się wprost zapis mówiący, czy dzieci, gdzie większość przegłosowała, czy chciałaby, żeby kobiety zostały diakonami, no bo stwierdzono, że trzeba poczekać na ustalenia, czy na informacje dotyczące prac Komisji Watykańskiej na ten temat. No ale mówiło się na ten temat tak dużo, tak pozytywnie, że myślę, że w dłuższej perspektywie taka propozycja się pojawi, co więcej, może znaleźć nawet większość zwolenników. No i trzecia rzecz, która też pokazuje skalę tej zmiany, która się tam dokonała, to jest wezwanie do opracowania jakiegoś nowego rytu amazońskiego, rytu mszy. Wprawdzie można by powiedzieć, że nie wiadomo do końca, o co chodzi, bo on jeszcze nie został przygotowany, no ale doświadczenia związane z dosyć, mówię to bardzo eufemistycznie, dziwnymi rytuałami, które się pojawiły w czasie synodu, tuż przed synodem, historia z tą inkaską boginią Pachamamą, która się pojawiła, której figurka pojawiła się w czasie obrad synodu i była obecna cały czas w czasie obrad synodu w jednym z kościołów. Potem jakaś grupa wiernych ją wyrzuciła do Tybru, potem się okazało, że papież za nią przeprasza. Wszystko to każe patrzeć i widzieć w tych obradach synodu no, coś w rodzaju otwarcia drzwi dla synkretyzmu religijnego.
Ksiądz Robert Skrzypczak w wywiadzie dla portalów Polityce powiedział, że sprawozdania z tego synodu przypominały mu sprawozdania z konferencji jakiejś organizacji pozarządowej.
No tak, to znaczy, jeśli popatrzymy jeszcze na ten element, bo ja powiedziałem tutaj o trzech rzeczach, nazwijmy to dotyczących bezpośrednio Kościoła i zmiany w życiu zarówno, nie wiem, księży, tego, czego można oczekiwać dla katolików, no ale jeśli popatrzymy szerzej, już nie tylko w kategoriach, nazwijmy to, samego Kościoła, ale tego przesłania do świata, które tam zostało sformułowane, pojawienie się kategorii na przykład grzechu ekologicznego, uwaga, jaka była przykładana w walce o ochronę środowiska, o prawa Amazonii, rdzennych mieszkańców, no to mniej więcej tak jakby się spotkała agenda, jedna z agencji powiedzmy ONZ-owskich i radziła na ten temat, czyli jak powstrzymać, nie wiem, spadek liczby drzew w Amazonii. Nie miało to w takim tradycyjnym rozumieniu, nie miało to nic wspólnego z dotychczasowym posłaniem religijnym Kościoła. Była to działalność, to co można było usłyszeć, czysto świecka, wiele lewicowych organizacji taką prowadzi, takich humanitarno-lewicowych, ONZ-owskich i myślę, że tutaj Kościół dokładnie w tej roli w Rzymie wystąpił.
No i co z tym fantem mamy zrobić?
No, co z tym fantem mamy zrobić? My z panem redaktorem o tym fancie już rozmawiamy któryś raz. Przypomnę, że wydaje mi się, że już kilka lat temu udało się sformułować tę, nazwijmy to, prognozę, która się teraz na naszych oczach dokonuje. I tak jak zresztą wszystko, co działo się też wcześniej, to nie są takie zmiany, tak jak powiem, takie z dnia na dzień radykalne. Raczej jest to otwieranie furtek i wprowadzanie zmian małymi kroczkami. To się nazywa taktyka salami. Dlaczego? Dlatego, ponieważ no, jest wielu też konserwatywnych cały czas katolików, w Polsce na przykład, i dla nich to, gdyby to z dnia na dzień te zmiany się pojawiły, to byłoby coś szokującego. Ale w momencie, kiedy to jest podawane na takiej zasadzie, no, że to jest tylko wyjątek od reguły, albo tylko gdzieś tam gdzie indziej, ale nie wszyscy i tak dalej, człowiek znajduje, i to jest doświadczenie ogólnoludzkie, bardzo wiele powodów, żeby nie reagować, jeśli to jakoś uderza w jego własne przekonania, w jego tożsamość. Dlatego racjonalizuje różnego rodzaju rzeczy, z którymi gdyby one były podane w ostrzejszej formie, by się nie zgodził. I to jest że powiem, idealna metoda wszystkich rewolucjonistów. Wprowadzanie zmian nie w taki sposób, że nagle się wszystko zmienia i to wymusza na człowieku jakiś opór, zdecydowanie powiedzenie nie. Nie, robienie tylko drobnymi kroczkami, jak mówię, taktyką salami. W ten sposób ludzie przychodzą z etapu na etap, nawet nie zauważając, że kościół, w którym się znajdują, jest już całkiem innym kościołem niż ten, w którym zostali na przykład wychowani, urodzeni, którym przekazali ich poprzednie pokolenia, że to jest kościół, który zamiast walczyć o prawa Boga, o oddanie Bogu czci, wyznawać Boga jedynego, domagać się od innych przyjęcia prawdziwej wiary, będzie kościołem głoszącym walkę o ochronę środowiska, o Amazonie, będzie kościołem, który będzie uznawał i wprowadzał w swoje życie elementy politeistyczne albo pogańskie, gdzie to, czy to jest taka figurka, czy inna figurka, nie będzie miało znaczenia. No, to jest ta metoda, która jest wprowadzana. No, jak z tym walczyć? No, przede wszystkim zrozumieć tę metodę, zobaczyć, jak to działa i dotrzeć do źródła tego zła i się temu przeciwstawić.
Ale to salami jest stosowane na rozmaitych poziomach życia, że czasami mam wrażenie, szczególnie ostatnio prowadząc poranki w net, że to jest prawie sportowe sprawozdanie z tego wszystkiego, z rozpadu struktur świata, który znamy. Takie wrażenie czasami odnoszę.
No tak, tylko że to oczywiście jest trochę tak, że jeśli chodzi o Kościół, to jest w tym sensie tak drastyczne, że mamy do czynienia z instytucją, która teoretycznie przynajmniej powinna mieć całkowicie, że tak powiem, stały charakter. Tak? No Kościół to jest instytucja niewytworzona, nie stworzona przez człowieka, nie jest to stowarzyszenie, tak jak w przypadku ONZ czy agent ONZ, no to ludzie to powołali do życia i ludzie mogą decydować o zmianach tego. Natomiast w przypadku Kościoła, tak wierzymy przynajmniej, no to jest coś, co nam pozostawił Pan Jezus, tak? To znaczy struktura Kościoła, zasada Kościoła, reguła wiary, to nie jest wymyślone przez człowieka, przynajmniej tak uczył zawsze Kościół, tylko jest oparte na objawionym z zewnątrz niezmiennym Słowie Bożym. I dlatego te zmiany w Kościele są tak uderzające, że nagle się okazuje, że on zaczyna się zachowywać dokładnie tak jak wszystkie inne światowe, świeckie instytucje. No tak jak partie polityczne, prawda, które zaczynały od tego, że coś ogłosiły, a potem zderzeniu z rzeczywistością porzucały dawne ideały i nagle się okazuje, że nie wiem, holenderscy chadecy są tymi, którzy głosują za eutanazją, a niemieccy chadecy to są ci chadecy, czyli partia teoretycznie chrześcijańska, która wprowadza tak zwane małżeństwa jednopłciowe, czyli wszystko się zmienia i wydawało się jednak, że w tym zmieniającym się wokół nas chaosie i świecie jest jeden punkt stały, pewny. Tym punktem jest Kościół, ale jak wyraźnie widać po tym, co się wydarzyło teraz w Rzymie, takiej pewności na pewno mieć już nie można.
To teraz przejdźmy do spraw polskich, bo Paweł Lisicki jest organizatorem, a może pomysłodawcą konferencji, która dzisiaj będzie w Warszawie. Polska hekatomba i walka z polonofobią. Jak skutecznie walczyć z polonofobią? Taka konferencja będzie. Słowo wstępne na tej konferencji wygłosi minister Zbigniew Ziobro i właśnie redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki. Jaki jest cel tej konferencji?
To znaczy, myślę, że takim głównym celem, to są dwa cele, o tak bym powiedział. Pierwszy to jest spróbowanie zastanowienia się nad tym, czy Polacy nie powinni przyjąć, tak jak to jest w przypadku niektórych innych zbrodni dokonanych na innych narodach, nie poszukać jednego pojęcia, które by określało te wszystkie zbrodnie, które na Polakach dokonano. No bo mamy do czynienia, to jest akurat brutalna rzeczywistość, z czymś, co można by nazwać z konkurencją różnych pamięci, i z konkurencją różnych ofiar. Polacy w tej konkurencji przegrywają też trochę dlatego, że wszystkie te nieszczęścia, które spadły na Polskę w okolicach II wojny światowej, są rozproszone i nie mają ściśle opisanego i jednego tylko sprawcy. No, gdybyśmy tak na to popatrzyli, to mamy tak, 37 rok, operacja polska NKWD, czyli Sowieci, prawda? Później przychodzi rok 39, Niemcy i Sowieci. Potem jest okupacja sowiecka do 41 roku. Potem jest okupacja niemiecka, która obejmuje te tereny. Potem jest 43 rok i Wołyń. Kończy się okupacja niemiecka, zaczyna się znowu okupacja sowiecka. Chodzi mi o to, że te zbrodnie, które były dokonywane na Polakach w różnych okresach, z różnym nacelowaniem przez różnych okupantów, trudniej jest opowiedzieć światu, jeśli nie uda nam się znaleźć jakiegoś jednego pojęcia, jednej nazwy, którą moglibyśmy która by to zawierała. Ja pomyślałem, zresztą w 2015 roku ta konferencja jest trochę taką konsekwencją numeru tygodnika do rzeczy, gdzie napisaliśmy Polska hekatomba, czy hekatomba Polaków. No i pomyślałem, że słowo na przykład hekatomba byłoby tym słowem, które mogłoby obejmować te wszystkie zbrodnie i masowe ludobójstwa, których doświadczyli Polacy w okresie 1937-1953, no bo dotyczy to również zbrodni komunistycznych już po 1945 roku. Jeśli zsumujemy liczbę ofiar w czasie tego, co się działo, no to będzie suma z pewnością oscylująca około 2, może do 3 milionów ofiar. Ludzi, którzy zginęli za to, że byli Polakami, ludzi, którzy zginęli zabijani przez kilku, tak jak powiedziałem, oprawców, ale to jest ta historia, którą łatwiej będzie przekazać światu, łatwiej będzie skupić jakąś uwagę. No niestety, tak jak mówię, rzeczywistość jest taka, że jeśli kogoś się pyta o ofiary II wojny światowej na Zachodzie, to zawsze przychodzi na myśl tylko jedna rzecz, Holokaust. I jakby to powiedzieć, szanuję to, że Żydom udało się zbudować taką świadomość na Zachodzie, ale chciałbym, żeby Polacy walczyli o swoją pamięć i byli w stanie również pokazywać swoje cierpienia, a do tego kluczem jest moim zdaniem znalezienie takiego określenia, które będzie docierało i będzie wpadało w pamięć i będzie wpadało w świadomość i będzie, w brzydki sposób, próbowało polską pamięć czy polskie cierpienie. To jest jeden element, jeden cel, a drugi to jest cel, czy jak znaleźć właściwe też środki prawne i sposoby prawne, żeby tą polską pamięć chronić, bo nowelizacja ustawy o IPN zakończyła się tak, jak się zakończyła, czyli wycofaniem się praktycznie z tej ustawy. Natomiast to wcale nie znaczy, że zniknęła potrzeba obrony polskiej pamięci, ponieważ te kłamstwa na temat Polski, polskiej historii są przecież rozpowszechniane. No to już po tej nowelizacji, albo w trakcie, pojawiła się i jest rozpowszechniana słynna teza pana profesora Jana Grabowskiego, Polaka, którzy wymordowali 200 tysięcy Żydów, rzecz wzięta kompletnie z sufitu i głoszą na całkowicie bezkarnie, tak jakby ze złą wolą, a mimo tego ten pan dalej działa i dalej funkcjonuje.
Konferencja już zacznie się za pół godziny. Mam nadzieję, że w Radiu Wnet, w Kurierze, w samo południe uda nam się transmisja, czy rozmowa, czy dyskusja na temat tej konferencji. Paweł Lisicki, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A zegar pokazuje właściwie godzinę 9. Mówiąc tak jak na warszawskiej Pradze, na warsztacie pozostała nam Francja. Zbigniew Stefanik przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
A we Francji zamach nietypowy.
Tak, faktycznie. Wczoraj doszło do ataku w mieście Bayonne. Doszło do ataku na meczet i na jego wiernych. Otóż osoba próbowała podpalić ten meczet. Kiedy wierni próbowali reagować, zostali ostrzelani przez tego napastnika. W wyniku czego dwie osoby zostały ciężko ranne. Ich życiu zagraża obecnie niebezpieczeństwo. Lekarze walczą o ich życie. Następnie napastnik został zidentyfikowany, albowiem uciekł on z miejsca zdarzenia, zbiegł on i zatrzymany kilka godzin później przez policję Bayonne. Napastnik to 84-letni Claude S. Jest on znany w tamtym regionie, ponieważ brał on udział w wyborach do rad departamentalnych w roku 2015 z list partii Marine Le Pen. Marine Le Pen odcięła się całkowicie od tego ataku, potępiła ten atak, apelując do wymiaru sprawiedliwości o surowe potraktowanie jej ekskandydata. Jednakże faktycznie te zdarzenia wpisują się w narastającą nad Sekwaną niechęć wobec muzułmanów. Otóż kilka dni temu, mianowicie w niedzielę, tygodnik Journal du Dimanche opublikował pewien sondaż. Sondaż zrealizowany przez pracownię IFOP. Z tego sondażu wynika, iż 78% respondentów nad Sekwaną jest zdania, iż islam jako taki, jak i również jego wyznawcy stanowią zagrożenie dla francuskiego państwa, jak i również dla jego świeckiego charakteru. Warto również wspomnieć o debacie, która toczy się obecnie we Francji, debacie dotyczącej chusty muzułmańskiej, debacie wreszcie wywołanej przez jednego z radnych regionu Bourgogne-Franche-Comté. Doszło wówczas do pewnego incydentu podczas sesji Rady Regionalnej tego regionu, kiedy to radny Julien Oudoul zażądał od opiekunki, która towarzyszyła grupie dzieci obserwujących tą sesję Rady Miasta, aby zdjęła ona swoją muzułmańską chustę. To wywołało, jak już wspomniałem, kontrowersyjną debatę, debatę filmowaną, a film z tej debaty został umieszczony w sieci. Po kilku godzinach jego funkcjonowania w sieci miał on już ponad 3 miliony odsłon. To zapoczątkowało debatę. Debatę dotyczącą, no właśnie, symboli muzułmańskich, jak i również symboli religijnych, symboli chust. Do tej debaty włączyły się właściwie wszystkie środowiska polityczne, łącznie z rządzącymi. Jednakże Emmanuel Macron odciął się od tej debaty, twierdząc, iż nie jest prezydenta, aby zawierać stanowisko w tej kwestii i nie zakazywać też nie komuś noszenia chusty muzułmańskiej. Kolejna kwestia, która dodaje, że wylewa oliwy do ognia do tej debaty, to kwestia tak zwanego komunitaryzmu we Francji. Otóż media opublikowały informację, iż w wyborach samorządowych, które odbędą się na Sekwaną w marcu przyszłego roku, mają brać udział dwa ugrupowania, kontrowersyjne ugrupowania, albowiem są one oskarżane o to, iż są one finansowane z zagranicy. Chodzi o ugrupowanie Unia Demokratyczna Muzułmanów Francuskich, jak i również ugrupowanie Równość i Sprawiedliwość. To drugie ugrupowanie zrzesza głównie Turków żyjących na terenie Francji. Tak więc rozpoczęła się debata o tym, czy ugrupowanie, które w sposób oczywisty i jednoznaczny apelują do obrony interesów tej czy innej wspólnoty, powinny brać udział w wyborach samorządowych, reprezentując tak naprawdę pewien teren, pewien region, czy też pewien samorząd. Rządzący przed po zapowiedziach, iż być może listy zostaną zakazane w tych wyborach, jednak dozwolili, dopuścili ich rejestrację, zapowiedzieli o tym, iż będą one zarejestrowane. I tutaj eksperci wskazują, iż jest to swojego rodzaju wyraz pragmatyzmu, ponieważ faktycznie obecne prawo wyborcze we Francji uniemożliwia de facto delegalizację jakiejś listy wyborczej tylko z powodów, iż nawiązuje ona wprost do wyznań religijnych, albowiem w tej sytuacji należałoby właściwie zakazać wszystkich list, które z tym list nawołujących, czy też nawiązujących do tradycji chrześcijańskich, które chciały brać by udział w tych wyborach, ponieważ Francja jest państwem świeckim, a jeden z artykułów Konstytucji Francuskiej mówi, iż państwo nie uznaje i nie wspiera żadnej religii, żadnej grupy wyznaniowej. Tak więc debata nad Sekwaną toczy się dotycząca, no właśnie, kwestii związanych z obecnością muzułmanów we Francji, kwestii związanych z polityką migracyjną Francji. Tą debatę dotyczącą polityki migracyjnej powołał sam prezydent Francji, który stwierdził, iż Francja nie może przyjmować wszystkich imigrantów, a jeśli Francja chce przyjmować dobrze, to nie może przyjmować wszystkich. Taka debata również miała miejsce w francuskim parlamencie. To wszystko składa się, jak już wspomniałem, na to, iż faktycznie debata związana z kwestiami dotyczącymi muzułmanów właściwie zajmuje większą część przestrzeni publicznej, a niechęć do muzułmanów rośnie. Jest to również spowodowane zamachami, które mają miejsce przecież nad Sekwaną 3 października tego roku. Doszło do zamachu w polskiej prefekturze paryskiej. Tego zamachu dokonała osoba zradykalizowana. Tak więc debata dotycząca radykalizmu, radykalizacji w sytuacji, gdzie Emmanuel Macron wręcz nawołał do społeczeństwa francuskiego, aby społeczeństwo to stało się czujnym społeczeństwem, zwracającym uwagę na różne symptomy, no właśnie świadczące o radykalizacji. To wszystko powoduje, iż nastroje są rozgrzane. Z pewnością ta debata jest elementem kampanii wyborczej, jak już wspomniałem. Nad Sekwaną odbędą się wybory samorządowe już w marcu przyszłego roku. Kwestie związane z religią, wyznaniami, jak i również obecnością muzułmanów we Francji, kwestiami związanymi z tą obecnością, polityką migracyjną, staną się z pewnością istotnym elementem kampanii wyborczej w sytuacji, gdzie faktycznie największe miasta francuskie nadal muszą się zmagać z dzikimi obozowiskami nielegalnych imigrantów. Tak jest na przykład w Paryżu, czy też na północy Francji, gdzie raz po raz te obozy są ewakuowane, a właśnie kilka godzin potem powstają one kilka, czy też kilkaset metrów dalej w tym samym mieście. To wszystko powoduje, że nastroje nad Sekwaną są z pewnością rozgrzane. To, że ta debata będzie toczyła się dalej, można tego mieć nadzieję, iż nie będzie naprowadziła do aktów przemocy.
I to jest debata, którą można nazwać debata nad rozlanym mlekiem. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję ze Strasburga. Zbigniew Stefanik był gościem Przeglądu Prasy w Radiu Wnet.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Prasę przejrzeliśmy o godzinie 8 i przypominamy Państwu od godziny 7, że dzisiaj, gdyby żył Zbigniew Herbert, kończyłby 95 lat, bo 95 lat temu, 29 października, urodził się we Lwowie, więc może teraz już pod koniec poranka Wnet posłuchamy i nawet w Przeglądzie Prasy posłuchamy wiersz i interpretację w wierszach Zbigniewa Herberta w interpretacji Przemysława Gintrowskiego.